Śpiewaliśmy trochę o Panu Jezusie dzisiaj i w sumie kazanie też będzie o Panu Jezusie. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli właśnie głównie Panu Jezusowi w pewnej sytuacji, która miała miejsce w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. Dlatego otwórzmy 12 rozdział Ewangelii Jana i od 20 wersetu do 28 wersetu fragmentem, że tak chciałbym się przyjrzeć. Żebyśmy zobaczyli właśnie, jakim on był, co on myślał, co miał na sercu. No i przeczytam może właśnie od 20 do 28 wersetu Ewangelia Jana, rozdział 12. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy z Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus powiedział im mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i mój sługa będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Także tym fragmentem się dzisiaj zajmiemy. Chciałbym chwilę poświęcić też na kontekst tego, co to jest za sytuacja. Sytuacja jest taka, że Pan Jezus jedzie na święto Paschy do Jerozolimy, na ostatnią swoją Paschę tak naprawdę. W Ewangelii Jana mamy 3 takie Paschy, to było święto raz do roku. Mniej więcej stąd wiemy też, że służba Pana Jezusa trwała około 3,5 roku. I no, w zasadzie Pan Jezus wie dokładnie, gdzie idzie, do czego zmierza. Wie, że zaraz zostanie ukrzyżowany, zaraz odda swoje życie, stanie się Zbawicielem. Zaraz mieliśmy chwilę wcześniej sytuację tą, gdzie lud wielbił Boga, znaczy Pana Jezusa. Można powiedzieć, ten wjazd na osiołku i w 13 wersecie czytamy z tego samego rozdziału, że ludzie wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Zaraz po tym wydarzeniu jest właśnie ostatnia wieczerza, zdrada Judasza, ukrzyżowanie. Także widzimy tą całą sytuację i co tu się dzieje od 20 wersetu? Pan Jezus przyjeżdża na to święto i przychodzą, można powiedzieć, poganie jacyś i pytają się, chcemy widzieć Pana Jezusa. No i chciałbym się właśnie zastanowić chwilę nad tym, nad postawą Pana Jezusa, co on odpowiedział i co w ogóle myślał na ten temat. Przychodzą poganie i Pan Jezus mówi coś takiego. A Jezus odpowiedział im, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Nadeszła godzina. Jaka godzina? Ano taka godzina, że proroctwa, można powiedzieć starotestamentowe i wszelkie inne, teraz się wypełniają. Pan Jezus wie, dokąd idzie, skąd przychodzi, wie, co będzie potem, jakie będą skutki Jego ofiary. I to, że Żydzi Go odrzucają wprawdzie, zaraz zostanie zabity przez naród żydowski, na Żydów przyjdzie zatwardzenie, oni Mesjasza odrzucają, natomiast poganie Go przyjmą. I Ewangelia będzie głoszona poganom. I Pan Jezus, widząc właśnie tą sytuację, także On idzie i poganie zaczynają się interesować Chrystusem. Poganie przychodzą do Chrystusa i Pan Jezus, widząc to, mówi, nadeszła godzina właśnie, tak? To jest ten moment, zaczyna się. Także poganie, On się stanie Zbawicielem, można powiedzieć, nie tylko Żydów, ale i całego świata. I chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali kilka odnośników proroctw, które to zapowiadały właśnie, że Pan Jezus mówi, nadeszła godzina, które zapowiadały tą godzinę. Weźmy z Księgi Izajasza na przykład, 42 rozdział. W Księdze Izajasza jest całkiem sporo właśnie takich mów na temat Mesjasza, gdzie on jest przedstawiany jako sługa Pana. I w Izajasza 42, 6 i 7 werset mówi tak. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Znowu w liczbie mnogiej jest, nie dla narodu, ale dla narodów. Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Znowu mesjanistyczne proroctwo, który Mesjasz będzie właśnie pośrednikiem nowego przymierza, światłością dla narodów. W Ewangelii Łukasza, 4 rozdziale, czytamy taką sytuację też, że był tam pewien człowiek w świątyni, któremu Bóg objawił, że zobaczy po prostu Mesjasza. I co on powiedział? W Łukasza 4:29 czytamy: coś nie tak z odnośnik sobie. Słucham?
To będzie w drugim rozdziale.
Oj, przepraszam, tak, widzisz, ja źle sobie odnośnik napisałem, tak. Tak, to dokładnie, dzięki Piotrek. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludzi, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Tak, to są słowa odnoszące się do Chrystusa, kiedy właśnie chyba Symeon się nazywał ten człowiek. Bóg mu objawił, że on zobaczy Chrystusa i on podniósł go i mówi: moje oczy teraz zobaczyły zbawienie, że przygotowałeś dla wszystkich ludzi, że on będzie światłością, która oświeci pogan i chwałę dla swojego ludu izraelskiego. Jeszcze fragment jeden z Izajasza 53 rozdziału przeczytam. Izajasza 53, 10. No to jest cały fragment, cały rozdział, można powiedzieć, który opowiada o tym, że Chrystus musiał cierpieć za po prostu grzechy innych, ale w 10 wersecie jest napisane coś takiego, że ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. I jest napisane coś takiego: gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Tak, to jest słowa o Chrystusie, że złoży swoje życie w ofierze, ale będzie żył długo, czyli no mamy w pewnym sensie aluzję do zmartwychwstania i że będzie jakieś potomstwo z niego i chciałbym, żebyśmy przeczytali o tym potomstwie, co to za potomstwo, w Objawienia 5:9. Księdze Objawienia 5:9. Jest napisane coś takiego: i zaśpiewali nową pieśń tej pieśni. Godzien jesteś wziąć księgę, te słowa są skierowane do Baranka Bożego, czyli do Chrystusa. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęście, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Także można powiedzieć, że to jest właśnie potomstwo, że przez ofiarę Chrystusa on nabył dla Boga ludzi, dzieci Boże, potomstwo, które zrodziło się z jego ofiary i widzimy, że one są z każdego plemienia, języka i ludu. Także Pan Jezus właśnie widząc tą całą sytuację, że poganie zaczynają przychodzić, to właśnie to miał na myśli, kiedy mówił: nadeszła godzina, teraz Syn Człowieczy będzie uwielbiony. Zaczyna się po prostu to dziać. Te starotestamentowe proroctwa zaczynają się wypełniać. I przejdziemy teraz do wersetu 27 w tym 12 rozdziale Ewangelii Jana, żebyśmy chciałbym zwrócić uwagę, w jakim stanie dusza Pana Jezusa była, co on teraz jakby przeżywał i co on myślał w tej całej sytuacji, bo kontekst, tak jak mówię, już znamy. On wie, że on idzie na śmierć, widzi, że tu poganie przychodzą, że on będzie zbawicielem świata. I w 27 wersecie czytamy coś takiego: teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem. Także chciałbym, żebyśmy się chwilę zastanowili właśnie nad tym, że Pan Jezus trwożył się w swojej duszy. W pewnym sensie, biorąc pod uwagę okoliczności, to mógł być podekscytowany i zadowolony, bo tak z 10 wersetów wcześniej czytamy, że lud wołał do niego: Hosanna, król Izraela. On tam wchodził jako władca, wołali jako Mesjasz na niego, a on... No, Pan Jezus sam o sobie tutaj mówi, że przede wszystkim on umysłem jest gdzie indziej, jakby nie zwraca na to aż tak bardzo uwagi, ale myśli o tym właśnie, o swojej ofierze, o tym, że on się stanie tą światłością dla pogan, że nadeszła ta godzina i widzimy, że jest zatrwożony w duchu, tak? Czyli to było coś ciężkiego. Na sercu miał Pan Jezus ciężko. I chciałbym, żebyśmy się też zastanowili w sumie, co było takiego, że tak zatrwożyło Pana Jezusa i też chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, jak bardzo zatrwożyło. Ponieważ mamy inne fragmenty, które mówią o tym, co Pan Jezus przeżywał właśnie tuż przed właśnie wydaniem na krzyż. I to jest mniej więcej, między innymi fragment o tym, gdzie Pan Jezus modli się w ogrójcu. Ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili też nad tym, że zobaczcie, jest tak, że Pan Jezus ma oddać swoje życie, przyjąć grzechy całego świata na siebie, stać się tą ofiarą i no wiemy z Pisma Świętego, że to było dla Niego ciężkie przeżycie, ale kiedy, nie wiem, czy czytaliście kiedyś historię na przykład różnych, jak to się mówi, męczenników w wierze, to oni to znosili często z godnością, czasami ze śpiewem i tak dalej. Jednak widzimy, że Pan Jezus przed tym, co miało nadejść na Niego, był zatrwożony. I na przykład w Ewangelii Łukasza chciałbym przeczytać właśnie, jaka to była trwoga. Łukasza 22, Ewangelia właśnie z tego fragmentu, kiedy Pan Jezus modlił się w ogrójcu. Łukasza 22, 41 i 44. A sam oddalił się, to jest zaraz po tym, co czytamy w Ewangelii, czasowo, o tym, co czytamy w Ewangelii Jana. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamieniem i patrzy na kolana, modlił się. Mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. I chciałbym, żebyśmy zwrócili na pewne sformułowania tutaj zawarte. Przede wszystkim, że on padł na kolana, nie że uklęknął, ale że padł na kolana. W Ewangelii Mateusza, kiedy mamy ten fragment, to Pan Jezus mówi, że moja dusza jest smętna aż do śmierci, można powiedzieć. Widzimy, że no, modlił się, próbując znaleźć inną drogę zbawienia. Mówi, Ojcze, jeśli się da w inny sposób, to niech ten kielich mnie ominie. W 43 wersecie czytamy, że potrzebował ponadnaturalnego wzmocnienia, żeby przejść przez to. Widzimy, że anioł z nieba umacniał go po prostu, tak? I ta modlitwa w 44 rozdziale, wersecie jest nazwana, że w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. Czyli widzimy natężenie po prostu tego wszystkiego i jak wielka, można powiedzieć, no jak bardzo był Pan Jezus przejęty. No i żaden z nas chyba by nie powiedział, że jacyś męczennicy w wierze są dzielni bardziej niż Pan Jezus. Po prostu wierzę w coś takiego, że jest też pewna tajemnica krzyża, że ja tak naprawdę nie wiem, z czym to się wiązało i nie wiem, czy ktokolwiek wie, czy to zrozumiemy, co to znaczy przyjąć na siebie grzechy całego świata i zostać za nie ukarany. Tak? Widzimy, że Pan Jezus nie tyle musiał się zmierzyć z gniewem ludzkim, tyle co z gniewem Bożym, bo karą za grzech jest gniew Boży. Także on drżał przed tym, można powiedzieć, gniewem Bożym i był bardzo poruszony, widzimy. I no, krople krwi, potu, widzimy wzmocnienie przez anioła. Te wszystkie sytuacje świadczą o tym, że musiał przejść coś niezwykle ciężkiego. W ogóle, kiedy myślimy o czymś, co było ciężkie dla Pana Jezusa, z czym miał problem, to tak naprawdę w całej Biblii nie znajduje nic innego, jak tylko krzyż. On nie miał problemów w sensie takim, że martwił się czymś, nie wiem, chleba nie mają. No, zaraz rozmnożę, że tak powiem. No, albo jakaś trudna sytuacja, że tak powiem. Nie było, że tak powiem, nic, z czym by on sobie nie mógł poradzić, czym by był zasmucony. A tutaj widzimy, że ta jedna rzecz, po prostu on o tym często myślał, często też bardzo dużo o tym mówi. Jakbyśmy w Biblii popatrzyli kilkukrotnie, chciał na ten temat rozmawiać z apostołami, mówi, że na kłądzie uszu do tych słów, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce pogan. O tym rozmawiał z Mojżeszem, z Eliaszem na Górze Przemienienia jest napisane. Także widzimy, że to był temat, który gdzieś go dręczył cały czas. A jak apostoł Piotr próbował go odwieść od tego, mówiąc, Panie, że nie przyjdzie to na Ciebie, bardzo mocno zareagował. Także widzimy, że to jakaś wielka udręka była, nie wiem. Jest napisane, że na 3 godziny zaległa ciemność, jak był na krzyżu Pan Jezus i kiedy te 3 godziny minęły, to powiedział, wykonało się. Co tam się działo przez te 3 godziny? Można powiedzieć, nie mam pojęcia. W każdym razie pewnie coś na pewno strasznego. Ale chwileczkę. Także przeczytajmy dalszy fragment. Tu chciałem na tyle powiedzieć na temat tego, że Pan Jezus był zatrwożony w tym momencie, chociaż mogłoby się wydawać po ludzku, że powinien tutaj być podekscytowany. I dalej on mówi nam trochę o jego procesie myślenia, tak nazwę. Mówi, że teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem. Także widzimy, że Pan Jezus stoi przed pewnym, można powiedzieć, wyborem i przed pewnym też ciężarem i dylematem. I widzimy też właśnie w innych fragmentach, o których wspomniałem, że to był problem. Z jednej strony on ma wypełnić Boży plan, stać się Mesjaszem i no, przynieść Bogu to potomstwo, tak, w postaci zbawionych ludzi. Z drugiej strony czeka go coś niezwykle ciężkie i trudne doświadczenie, o którym nawet nie mamy pojęcia, co to znaczyło. I nie może mieć jednego i drugiego. Po prostu. Nie może być tak, że on będzie i Zbawicielem, i nie pójdzie na krzyż, tak? Że nie będzie musiał tego przechodzić. Także stoi przed pewnym takim wyborem, no i mówi mu, i tak sobie myśli, i co teraz powiem, tak? Przecież mówi, po to tutaj przyszedłem na ten świat, po to tutaj przyszedłem, żeby wykonać wolę Ojca moim kosztem, tak? I mówi, że przecież dlatego przyszedłem i w 28 wersecie, to ostatnie sformułowanie, które mówi, Ojcze, uwielbij swoje imię. Także widzimy, że był w nim ten konflikt taki, ale on postanawia, Ojcze, uwielbij swoje imię. Czyli można by powiedzieć, że w tym całym swoim dylemacie stwierdza, dobra, jeśli Bóg ma odebrać sobie chwałę z tego, że ja zostanę zabity, to niech tak będzie. Tak? Widzimy, Ojcze, można powiedzieć, uwielbij się, tak? Ale chcę, żebyśmy zrozumieli też, jakim to było kosztem. To było właśnie, czy wypełni, czy nie wypełni, że tak powiem, ten plan zbawienia. I Pan Jezus mówi, po to przyszedłem, mówi, niech tak będzie, Ojcze, uwielbij swoje imię. Ja zostanę zabity, ja poniosę szkodę, ale Ty zostaniesz, wypełnisz swój plan zbawienia, zostaniesz wielkim Zbawicielem. Także widzimy, że to było to jego zmaganie, to miał sercu w tym momencie i był skierowany na tą, no, poświęcony Ojcu, mówi, tak, Ojcze, ja doznam szkody, ale Twoje imię będzie uwielbione. I widzimy, że do końca był poświęcony Pan Jezus swojemu Ojcu. I też czytamy w Jana 10, czyli kartkę wcześniej, 17. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę z własnej woli. Widzimy, że Pan Jezus sam stwierdził, że to nie jest tak, że On musiał to zrobić po prostu, tak? Nikt mi go nie odbiera, ja to robię z własnej woli, tak? I widzimy, że to była bardzo trudna, ciężka decyzja dla Niego, przed którą się zmagał, modlił się tam w Ogrójcu, ale można powiedzieć, zwyciężył, że wykonał to, można powiedzieć, co było wolą Ojca w tym przypadku i stał się też wzorem dla nas tego, jak mamy żyć. Ojcze, niech będzie uwielbione Twoje imię, choćby moim kosztem. Także to Pan Jezus, można powiedzieć, jako wzór nasz tutaj widzimy, że w ten sposób funkcjonował i to miał w sercu. Aczkolwiek w środku tej całej sytuacji, kiedy widzimy Pana Jezusa, On zwraca się jakby do tych potencjalnie, którzy mają iść w Jego ślady, czyli do swoich uczniów i coś mówi na temat właśnie tej całej sytuacji i też daje pewną, jaką nazwijmy to zasadą pewną Bożą, o której zaraz sobie powiemy. 24 werset mówi tak. Zaprawdę, zaprawdę powiada wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło w ziemię, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. I zobaczmy, że zaczynają się te słowa od tego zaprawdę, zaprawdę. I czasami Pan Jezus używał coś takiego, jak mówił raz zaprawdę, czasami mówił dwa razy zaprawdę. Jak jest napisane dwa razy zaprawdę, to jest już takie mega podkreślenie, że tak jest. Zaprawdę, zaprawdę. Czasami mówił zaprawdę coś tam, a czasami zaprawdę, zaprawdę. I to jest jedno z takich miejsc, gdzie mówi zaprawdę, zaprawdę. I mówi, że tak jest na pewno. Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło w ziemię, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. I chciałbym, żebyśmy właśnie to w ten kontekst tej sytuacji Pana Jezusa wpieli to, co powiedział. On jako Mesjasz ma iść na śmierć. Jeśli pójdzie na śmierć, jeśli umrze, to wyda obfity plon dla Boga w postaci zbawienia całej ludzkości. Jeśli nie pójdzie, to jemu nic się nie stanie. można powiedzieć. Ale on pojedynczym ziarnem zostanie, tak? Nie będzie tego całego jakby planu zbawienia. Dlatego Pan Jezus właśnie tutaj mówi, że nie możesz mieć i tego, nie możesz mieć i tego. Żeby coś się narodziło, mówi, żeby ten owoc był, plon, musi być obumarcie. Tak? On mówi, ja muszę się zaprzeć siebie, żeby wydać ten plon dla Boga. Mówi, nie może być tak, że może mieć jedno i drugie. No i oczywiście Pan Jezus często używał takich właśnie sformułowań z natury. No jak to jest z takim ziarnkiem, że ziarnko jest, no ale ziarnko nie pozostaje ziarnkiem, żeby coś z niego wyrosło, no to ono pęka po prostu, tak? I coś tam z niego wyrasła. To ziarnko ulega jakby no, zniszczeniu w pewnym sensie, obrazowo mówiąc, obumiera. Także Pan mówi, Jezus mówi tutaj, tak jest, odnośnie mojego życia, tak? Czyli jeśli ja nie umrę po prostu na tym krzyżu, no to tego obfitego owocu po prostu nie będzie. Jeśli to zrobię, poświęcę się, to będzie ten plon obfity. I oczywiście odnosi się to tak samo do Pana Jezusa, jak i do nas. To jest jakaś po prostu zasada ogólna. Czyli jeżeli, którą można by stwierdzić tak, jeżeli człowiek nie jest w stanie się poświęcić dla Boga, to znaczy bardzo się to wiąże z tym, co Pan Jezus w innych fragmentach mówił. Kto chce i za mną, niech się zaprze samego siebie, niech bierze swój krzyż. Po prostu. Jeśli nie jest w stanie człowiek tego zrobić, czyli to, co Pan Jezus powiedział, że moim kosztem niech będzie uwielbiony Bóg, tak? Uwielbi swoje imię. Jeśli nie jesteś w stanie czegoś takiego zrobić, to nie będzie po prostu owocu w twoim życiu dla Boga. Bo jakby Pan Jezus tutaj tłumaczy, że w pewnym sensie tym trzeba zapłacić, poświęcić się trochę, żeby pożytek Bóg mógł, powiedzmy, mieć z nas. I mówi, jeśli obumrze to ziarno, to wtedy dopiero wydaje owoc. Czyli mamy tutaj ten element właśnie zapierania się siebie, obumierania i po prostu no, życia na chwałę Bożą. Bez tego mówi, że to ziarno zostanie po prostu pojedyncze. Czyli to jest jakby warunek tego, żeby owocne życie było i przynosiło właśnie owoc dla Boga i uwielbienie, poświęcenie. Nie można mieć jednego i drugiego, tak jak Pan Jezus nie mógł wypełnić woli Ojca i nie pójść na krzyż. Po prostu. Nie dało się. 25 werset mówi, kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. No i znowu możemy spojrzeć na przykład Pana Jezusa, który nie umiłował swojego życia na tym świecie, ale, że tak powiem, wybrał krzyż. Znowu czytaliśmy, że to nie było, że wybrał ten krzyż pod przymusem, ale właśnie dobrowolnie. Czyli a nawet no, wspominałem tą sytuację z Piotrem, kiedy właśnie Piotr mu mówił, żeby miłował siebie, tak? Czyli mówił mu, Panie, miej litość nad sobą. No, a Pan Jezus odpowiedział mu, idź precz, szatanie, ty myślisz o tym, co ludzkie, nie o tym, co Boże. Tak? On myśli o tym w przyszłym świecie cały czas, że to będzie plon dla Boga, że on stanie się zbawicielem ludzi. Dlatego w pewnym sensie, oczywiście to jest wszystko język obrazowy, nienawidzi swojego życia, że tak powiem, na tym świecie, no szkodzi sobie w jakimś sensie, tak? Cierpi, zadaje gwałt, swoje ciało wydaje po prostu na udrękę. Ale właśnie ze względu na to, że on wie, co będzie potem, jakie będą konsekwencje i potrafi po prostu nad tą teraźniejszą sytuacją, że on musi cierpieć, jakby przejść obok i poświęcić się dla dobra tego przyszłego. I widzimy, że to jest droga właśnie do życia. Tak? Pan Jezus mówi, że kto będzie chciał zachować to swoje życie, to nie będzie chciał cierpieć po prostu, będzie chciał realizować cały czas, można powiedzieć, swoje życie, nie Królestwo Boże. Pan Jezus mówi, że tego życia nie będzie, tak? Ale kto je straci, można powiedzieć, czyli tak jak Pan Jezus, poświęci się i poniesie jakąś szkodę, ale na rzecz Królestwa właśnie Bożego i budowania Jego, ten to życie zyska. I oczywiście my nie jesteśmy zbawicielami świata i my nie mamy takiej misji jak Pan Jezus i dokładnie tego samego nie będziemy robić, bo tylko jeden mógł umrzeć za grzechy świata, aczkolwiek te zasady pozostają jak najbardziej w naszym życiu aktualne, tak? Czyli droga do życia to jest droga właśnie poświęcenia i droga tego, że rezygnujemy z siebie i żyjemy dla Królestwa Bożego. I Pan Jezus właśnie tutaj w tym fragmencie tego naucza, że jeśli tak robisz, to będzie z ciebie pożytek, że to nie będzie pojedyncze ziarno, tylko obfity owoc to twoje życie wyda. nie chciałbym teraz odnosić do konkretnych jakichś rzeczy tutaj, bo to może być naprawdę, słuchajcie, wszystko, tak? Ogólnie zasada jest taka, że poświęcenie, chodzi o poświęcenie i uwielbienie Boga nawet swoim kosztem po prostu. Tu jest napisane, tak? Że uwielbi imię. Można realizować siebie w życiu, można robić, no nie wiem, budować swoje miejsce tu na ziemi, karierę zawodową, różne rzeczy, które nie są złe, ale Pan Jezus tutaj wskazuje, że poświęć się, tak? Że tak powiem, znajdziesz życie, tak? To jest właśnie ta droga. Dalej, w 26 wersecie mówi, jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. On mówi, jeśli chcesz zostać moim sługą, idź za mną. Co to znaczy? Rób tak jak ja. Idź za mną, podążaj za mną, naśladuj mnie. I właśnie czytaliśmy cały ten fragment o tym, na czym polegało to właśnie naśladowanie Chrystusa w tym kontekście. On zaparł się siebie, poszedł na śmierć i mówi, dobra, ojcze, bądź uwielbiony, ja poniosę szkodę. I on mówi, jeśli chcesz mi służyć, chodź za mną, tak? Rób to samo. Dokładnie tak, jak ja zrobiłem. To jest ten wzór. I dalej mówi, to jest poświęcenie, dalej mówi o nagrodzie, tak? To nie jest tak, że pójdziesz, stracisz na tym albo coś. On mówi, że słuchajcie, jest ciężko, dla niego było bardzo ciężko. Czytaliśmy krople potu i tak dalej. To było naprawdę duży wysiłek i wyrzeczenie, poświęcić się siebie dla Boga. I mówi, chcesz służyć, chodź za mną. Ale mówi, jest nagroda za to, że gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Czyli będzie z Chrystusem. A gdzie będzie Chrystus? Królestwie Bożym, jako król, władca i pan wszystkiego, można powiedzieć, tak? Jego imię jest ponad wszelkie imię, jak dzisiaj śpiewaliśmy w pieśni, gdzie mój sługa, ten, który tak zrobi, jak ja, będzie ze mną, mówi. I dalej, jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój, tak? A jeśli to zrobić dalej, uczci cię ojciec. No, nie wiem w jaki sposób, ale jeśli Bóg kogoś chce uczcić, to na pewno to będzie coś niezwykłego. Przypomina mi się fragment z Księgi Estery. Nie wiem, czy pamiętacie, gdzie była ta sytuacja z Mordochajem, gdzie tam król zadał pytanie, a co zrobić takim, jak go król chce uczcić? I tam obwozili go i wołali, to jest tutaj niezwykły zaszczyt po prostu w tamtej księdze, tak? Ale to był zwykły, powiedzmy, król pogański jeszcze w miarę. To jak Bóg uczci, można powiedzieć. Także jest koszt do zapłacenia, jest on wysoki, bo trzeba złożyć cenę z własnego życia, można powiedzieć. Ale dzięki temu mówi, że będzie plon z twojego życia, jeśli jesteś w stanie, że tak powiem, ponieść to, to będzie plon i będziesz miał nagrodę, tak? Będziesz ze mną i mówi, mój ojciec ciebie uczci w tym fragmencie. No i przede wszystkim, Panie Jezus, zobaczcie, nie kazał nam robić czegoś, czego sam nie zrobił. Po prostu. On w liście do Hebrajczyków jest napisane, że to jest nasz poprzednik. Jeden z jego tytułów, poprzednik. Czyli on pierwszy, który przeszedł tą drogę, jako chrześcijanin można powiedzieć. Pierwszy chrześcijanin na świecie. I żył właśnie w ten sposób, tak jak to widzimy. No miał rozterki, miał dylematy, jeśli chodzi o ten krzyż, ale zwyciężył, chociaż był zatrwożony i mówi, chcesz mi służyć? Chodź za mną, rób tak samo. I dzięki tej drodze właśnie znajdziesz życie, będziesz ze mną. No i ojciec cię uczci. Także to chciałem wam przekazać, bracia i siostry. No i cóż, zachęcić was do tego, żeby właśnie iść tą drogą, chociaż jak widać, ona jest ciężka, bo dla samego Pana Jezusa po prostu łatwa nie była. Amen.